Witajcie drodzy. Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać, skupić się na efektach tego, co Bóg zrobił i tej zachęcie, którą Bóg dla nas dał. Tak, pamiętacie może ostatnio, tydzień temu, dziękuję Łukasz, że bo Łukasz miał dzisiaj mówić kazanie, ale przez to, że ten temat jest dłuższy i ważny, jestem wdzięczny, że się zgodził na przesunięcie swojego kazania. Chciałem, żebyśmy, znaczy nie wszyscy z nas byli, może też na transmisji nie wszyscy oglądali, i chciałem, żebyśmy na początek zobaczyli tę biblijną perspektywę, czym jest pokój. Na wiele sposobów, w wielu miejscach Bóg zachęca nas, żebyśmy byli ludźmi, którzy czynią pokój. Jest w tym błogosławieństwo. O tym, jak bardzo dobre, jak bardzo wielkie jest to błogosławieństwo, to dzisiaj właśnie chciałem się skupić. Więc może obejrzyjmy teraz te trzyminutowe. Niektórzy mówią, że szybko było, że ten lektor polski mówi szybko, więc drugi raz to, czy trzeci raz, to nie będzie szkodą, ale korzyścią dla każdego z nas.
Słowo pokój jest powszechne w większości języków. Mówi się na przykład o traktatach pokojowych czy o czasach pokoju. Oznacza to brak wojny. W Biblii słowo pokój może odnosić się do braku konfliktów, ale może też wskazywać na obecność czegoś lepszego w zamian. W Starym Testamencie hebrajskie słowo oznaczające pokój to szalom, a w Nowym Testamencie występuje greckie słowo eirene. Podstawowe znaczenie słowa szalom to kompletny lub cały. Słowo to może odnosić się do kamienia o idealnym kształcie, który nie ma żadnych pęknięć. Może też określać ukończony mur, który nie ma dziur i nie brakuje w nim cegieł. Szalom określa coś, co jest złożone z wielu elementów, ale jest całe, kompletne. Job powiedział, że w jego namiotach panuje szalom, ponieważ policzył swoje stada i nie brakowało w nich żadnego zwierzęcia. Właśnie dlatego szalom może odnosić się także do czyjegoś powodzenia. Na przykład Dawid, gdy odwiedził swoich braci na polu bitwy, zapytał o ich szalom. Zasadniczo chodzi o to, że życie jest złożone z wielu ruchomych części, relacji i sytuacji. Gdy któraś z tych rzeczy jest nie na swoim miejscu lub gdy jej brak, wtedy szalom się rozpada. Życie przestaje być kompletne, musi zostać odnowione. To właśnie podstawowe znaczenie słowa szalom, gdy występuje jako czasownik. Przynieść szalom dosłownie oznacza uzupełnić lub odnowić. Salomon przynosi szalom niedokończonej świątyni, gdy kończy jej budowę. A gdy twoje zwierzę przez przypadek niszczy pole sąsiada, przywracasz mu szalom, dając pełną rekompensatę za szkody. Dajesz to, czego brakuje i przywracasz stan pełni. To samo tyczy się relacji międzyludzkich. Z przypowieści Salomona dowiadujemy się, że przynieść szalom oznacza też pojednać się i odnowić zepsutą relację. A gdy w Biblii dwa wrogie sobie królestwa zawierają szalom, nie oznacza to tylko tego, że przestają ze sobą walczyć, ale także to, że zaczynają współpracować dla wspólnego dobra. Królowie Izraela mieli dbać o ten właśnie stan szalom, ale rzadko im się to udawało. Prorok Izajasz oczekiwał przyszłego króla, księcia Szalom. Jego panowanie miało przynieść niekończący się szalom, czas, gdy Bóg zawrze przymierze pokoju, szalom, ze swoim ludem, naprawi całe zło i uleczy wszystko, co zostało złamane. Właśnie dlatego w Nowym Testamencie narodziny Jezusa zapowiedziano jako nadejście eirene. Pamiętasz, eirene to greckie słowo, które oznacza pokój. Jezus przyszedł, aby dać swój pokój innym. Powiedział do uczniów: mój pokój wam daję. Apostołowie mówili, że Jezus zaprowadził pokój między grzesznymi ludźmi a Bogiem, kiedy umarł i powstał z martwych. Chodzi o to, że Jezus odnowił zepsutą relację między ludźmi a ich Stwórcą. Właśnie dlatego apostoł Paweł powiedział, że to Jezus jest naszym eirene. On był w pełni człowiekiem, takim jakim ja miałem być, ale zawiodłem. A teraz On daje mi w darze swoje życie. To oznacza, że naśladowcy Jezusa są powołani do tego, aby czynić pokój. Paweł uczył lokalne kościoły, żeby zachowywały jedność przez więź pokoju, która wymaga pokory, cierpliwości i znoszenia innych w miłości. Stawać się ludźmi pokoju oznacza mieć udział w życiu Jezusa, który pojednał ze sobą wszystko w niebie i na ziemi, przywracając pokój przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Pokój kosztuje wiele pracy, ponieważ nie jest tylko brakiem konfliktu. Prawdziwy pokój wymaga przywrócenia pełni tam, gdzie jej brak, czy to w naszym życiu, czy w relacjach, czy na świecie. To właśnie jest głęboka biblijna koncepcja pokoju.
Zatem pokój to zgoda, pomyślność, sukces, harmonia, kompletność, dobrobyt. I co prawda pokój to nie jest tylko nieobecność konfliktu, ale tam, gdzie jest konflikt, tam nie ma pokoju. I myślę, że takie może pytanie zrobimy na początek. Czy ktoś w tym tygodniu doświadczył konfliktu, jakiegokolwiek małego konfliktu, konflikciątka, wiecie, taki konfliktek? Ktoś doświadczył jakoś takie niezrozumienie, jakieś spięcie, rozczarowanie, kłótnie może nawet, bez nazwisk, bez imion. Więc gdzieś ten brak szalomu, brak pokoju doświadczaliśmy. A gdybym zapytał o 2 tygodnie, albo o miesiąc, albo wiecie, dłużej, to wszyscy byśmy podnieśli ręce, nawet ci, bo to jest kwestia tylko czasu. Bóg, to taką małą powtórkę na początek zrobimy, dał nam ten oczekiwany pokój. Przyniósł nam to, czego pragniemy. Szczególnie w relacji. Kiedy wchodzimy w relację z kimś, kiedy rodzimy się w relacji, czyli na przykład dziecko, rodzic, to oczekujemy harmonii, zgody. Czasami mamy błogosławieństwo małego dziecka, prawda? I to są te oczekiwania, że będziemy, ono nas będzie kochać, my je będziemy kochać, że będziemy widzieć, jak się rozwija oczekiwanie tej harmonii i pokoju. Kiedy jest ślub, to przecież życzymy wszystkiego najlepszego. Życzymy, nie wiem, czy używamy słowa pokoju, ale on jest. To życzenie, to pragnienie jest tam, że będzie coś więcej niż tylko to, że no wiadomo, czasami się będziemy spierać, ale że będziemy razem, że będziemy jedno, że będziemy w harmonii i wspólnie przeżyjemy ten czas. Tak samo jest z przyjaciółmi, tak samo jest w każdej relacji. Jezus jest tym, który jest księciem pokoju. Jezus jest tym, który przyniósł pokój i Bóg dał nam Ewangelię o pokoju. Ja ją troszeczkę przedefiniowałem, aż może inaczej ułożyłem trochę odnośnie, żeby to bardziej pasowało do pokoju w relacjach między nami, ale tak jak może pamiętacie, tydzień temu jest jakiś problem, jest konflikt, jest grzech, jest coś, co, że nie ma tej jedności, tej harmonii, jest zaburzenie i do tego stopnia, że czasami nie chcemy szukać tego pokoju, prawda? Że jesteśmy obrażeni, Bóg jest inny, to Bóg inicjuje, Jezus jest dla nas przykładem, przyszedł, umarł za nas wtedy, kiedy jeszcze nie myśleliśmy o Nim, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, jak mówi Słowo, i zapłacił za nas grzech. I kiedy Bóg chce się z nami pojednać, to musi coś zrobić z tym sprawiedliwym gniewem w związku z naszymi nieprawościami. I Jezus jest tym, który zapłacił i wszelkie roszczenia związane z grzechem są przeniesione na Niego. I Bóg uznaje nas za sprawiedliwych. Jest mowa o szacie sprawiedliwości, którą mamy od Niego. Uznał nas bez winy i kiedy przychodzimy, kiedy przepraszamy, kiedy uznajemy nasz grzech, kiedy prosimy o przebaczenie, wtedy obie strony, czyli Bóg najpierw ogłasza, deklaruje, jesteśmy pojednani, jesteś moim synem, nie ma niczego między nami, co burzyłoby naszą jedność. I my też wtedy przyjmujemy to. Więc z Bogiem to trochę w ogóle jest jednostronnie, bo On niczego złego nigdy nie czyni. W relacjach z ludźmi to jest bardziej złożone, można powiedzieć, że zawsze w każdym konflikcie, czy prawie zawsze w każdym konflikcie, ale to tak 99,9%, to obie strony coś mają, coś zrobiły nie tak. Coś jest nie tak w tym, jak burzyły coś z relacji. Jak, już tak idąc dalej, jak prowadzać pokój z innymi, tak jak, bo Bóg z nami wprowadził pokój i zachęca nas do pokoju z innymi, to tam powiedziałem i trzymam się tego, że są 3 takie ważne elementy. Jest przebaczenie, jako rozumiane jako zrzeczenie się roszczeń względem tej danej osoby, która zawiniła nam i przeniesienie ich na Boga. Jest odszkodowanie, zapłata, że musi być jest sprawiedliwość dochowana, naprawa, zadośćuczynienie. I też jest uzgodnienie, że ta sprawa już jest zamknięta, że konflikt jest rozwiązany, że dochodzimy do zgody. Jeśli chodzi o przebaczenie, to jest o tyle w tym nowym przymierzu, które mamy z Bogiem, dla nas jako chrześcijan, to jest o tyle inaczej niż przebaczenie, które oferuje, może nam ktoś zaoferować, kto nie zna Jezusa, że to się dzieje najpierw między mną a Bogiem. Że ponieważ On nas wzywa do odpuszczenia win, do darowania, jeśli ktoś zgrzeszy przeciwko nam, to w zaciszu mojego tak zwanej komory, w zaciszu mojego pokoju modlitewnego, w zaciszu mojej relacji z Nim decyduję się, że ze względu na to, co zrobił Jezus, zrzekam się wszelkich roszczeń z tego tytułu, z tytułu zranienia, krzywdy i przekazuję ich je Bogu. Więc i Bogu oddaję to prawo wymierzenia sprawiedliwości. Więc to jest inne niż to, co mógłby ktoś, kto oferuje przebaczenie, nie znając Jezusa, bo on nie ma się do czego odnieść. I też niekoniecznie zwraca uwagę na to, co mówi Bóg. I też przebaczenie to jest ważne, że nie jest tolerowaniem, wypieraniem, usprawiedliwieniem grzechu, umożliwianiem grzechu. Nie jest zapomnieniem, nie jest uczuciem, nie jest warunkowe. Jeśli ty mnie poprosisz o przebaczenie, to ja ci wybaczę. Nie jest zadośćuczynieniem, nie jest pojednaniem. Robimy to ze względu na Boga. Oddajemy te roszczenia Bogu ze względu na to, żeby nie niszczyło to naszej relacji, żeby nie blokowało to naszej relacji z Bogiem, rozwoju, żeby nie tworzyć przestrzeni, gdzie szatan będzie mógł swoje myśli, swoje złe ziarno wkładać do naszego życia. Jeśli chodzi o zadośćuczynienie, to tak brzmi, i możemy pamiętać, co na filmie tak brzmi, takie stare słowo, prawda? Chyba. Tam był taki moment, że ktoś zrobił szkodę komuś, że jakieś zwierzę weszło w pole, cudze pole i zniszczyło. I teraz to nie wystarczy, przepraszam, nie chciałem, albo no, trzeba coś zrobić. Szkoda, była strata, była szkoda i należy to wynagrodzić. Należy to, jeśli tylko od nas to zależy, jeśli to jest możliwe, zadośćuczynić, naprawić tą szkodę. I kiedy mówiłem ostatnio o przebaczeniu, użyłem takiego przykładu, można powiedzieć, mocnego i jednostronnego. Mówiłem o tym, że mój ojciec zostawił nas i w związku z tym załatwiłem tą sprawę, jeśli chodzi o przebaczenie. Natomiast on nie mógł naprawić szkody, bo już nie żył. I też wydaje się, że ja nie mam niczego, co mógłbym naprawić w tej relacji, że ten problem tej relacji jest dosyć jednostronny i chyba tak jest, no to jest ten, może ten jedna setna procenta, że nie jesteśmy winni temu, że doznaliśmy szkody. Natomiast ciekawe jest, i to jest w kilku miejscach, że Bóg zachęca nas w każdym konflikcie do tego, żebyśmy najpierw wyjęli belkę z własnego oka. Nie wiem, czy tak macie jak ja, prawdopodobnie tak samo, kiedy jest jakiś konflikt, posprzeczam się z kimś, będzie jakaś kłótnia, czy to najczęściej myślę, no właśnie ta osoba zrobiła to i właściwie to czekam, aż mnie przyjdzie i przeprosi. Nie, to takie normalne, bo ja co prawda odpowiedziałem tam jakoś ostro, może użyłem niekonkretnie dobrego przykładu, przypomniałem coś, ale tak naprawdę to gdyby nie ta osoba, to byłoby zupełnie, gdyby tak się nie zachowała, gdyby tak nie powiedziała, gdyby nie, rozumiecie, nie zrobiła tego i tego. Więc widzimy tą belkę wokół drugiego w konflikcie. Pan Jezus mówi, popatrz, czy ty nie masz belki. Popatrz, czy ty nie masz wpływu na ten konflikt. Czy jest jakaś część tego konfliktu, która od ciebie, ty jesteś winien. I dlatego tak dziwnie, nie? Najpierw i żebelka, czyli nawet być może mój udział jest większy niż tej drugiej osoby. I wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, słuchaj, to było trudne, powinieneś mnie przeprosić, zrobiłeś to i źle, zmień to. A sami nie przyjrzeliśmy się, czy ja nie jestem jakimś źródłem problemu. I też jest taka zachęta, znowu jest więcej tego, ale że kiedy przyznajemy się do tej naszej belki, to jest, doświadczymy miłosierdzia. To jest dobre słowo. I jeżeli chodzi o zadośćuczynienie, to czy to wyznanie, pokazanie na tą belkę swoją własną, tutaj to się dzieje w relacji między stronami konfliktu i ja robię to względem ciebie. To nie jest to, że proszę, napraw swoją szkodę, to raczej ja patrzę, jaka jest część mojego udziału w konflikcie i ja, tak jak Jezus zachęca, przejmuję inicjatywę i względem ciebie oferuję zadośćuczynienie. I jest to zapłata za stratę, krzywdę lub szkodę, jest to naprawa szkody, są to przeprosiny. Jest to moja próba, jak tu jest napisane, w prezentacji, wyczyszczenia tej relacji z mojej strony. To, co ode mnie zależy. I czasami miałem takie rozmowy, czy takie konflikty, kłótnie, czy próby wyjaśnienia kłótni, jakiejś naprawy, że mówię, no tak, zrobiłem to, ale ty też przyznaj, że powiedziałaś w ten sposób, zrobiłaś to. I ja w zasadzie czuję się usprawiedliwiony z powodu mojego zachowania, moich słów, moich reakcji, ponieważ ty jest gdzieś tam w tej moich, jeśli to cię bolało, to przepraszam, jest gdzieś próba w tym moich przeprosinach, w tym moim próbie zadośćuczynienia, takie trochę pokazanie, no ale gdybyś nie ty, gdyby nie ten twój problem, wiecie, takie trochę pokazywanie, że to nie moja wina tak naprawdę, to jest wina tej drugiej osoby, gdyby ona była inna, to ja bym w ogóle był bez grzechu, to ja nie, w ogóle bym tak się nie zachował. I być może macie podobnie. Tutaj, tak jak rozumiem wyznanie grzechu, to mówię, zrobiłem to, to i to źle, i chętnie bym usłyszał, wiecie, gdzieś tam w myślach, że ty też powiesz mi, co zrobiłaś nie tak, ale czy zrobiłeś nie tak, ale zatrzymuję się i proszę o wybaczenie. Więc stąd to jest takie ważne. Pomyślcie o swoich konfliktach, czy czasami nie jest tak, to prawda, zrobiłem to, no ale ktoś musi zareagować, kiedy nic się nie dzieje. Źle zareagowałem, no ale lepiej źle niż... No i się okazuje, że to nie do końca. Więc jest to zadośćuczynienie, ta naprawa szkody jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za mój wkład, za tą moją część tego konfliktu. Bez wymówek, przerzucania się winą i bez oczekiwania, że druga strona też przyzna się do winy. I jeśli chcemy doświadczać pokoju, harmonii, zgody, tego, co Bóg zamierzył dla naszych relacji małżeńskich, dla naszych relacji przyjaźni, dla naszych relacji z dziećmi, z rodzicami, to najlepiej, kiedy to my zaczniemy. I niektórym z nas jest łatwiej, niektórym z nas jest trudniej przyznać, wiecie, wyciągnąć rękę do zgody. Niektórym to tak szybko mija i już po paru minutach chcą się godzić, a niektórzy to muszą tak dzień, dwa. Chociaż tu warto pamiętać może o tym, żeby nad naszym gniewem nie zachodziło słońce, nie? Więc możemy nie czekać lepiej dwóch dni do zachodu słońca. A przynajmniej niech to będzie w świetle, w Bożym słońcu, ten nasza uraza, nasz gniew. W każdym razie, że ktoś musi zacząć. Więc jeżeli jesteś tą osobą, której to przychodzi łatwo, no to masz większą odpowiedzialność, żeby zacząć. To nie czekaj, aż ta druga strona. Bo można powiedzieć, ja zawsze wychodzę z inicjatywą. To ja zawsze zaczynam. To już takie nie fair. Niech w końcu ta druga strona niech też przyzna się i niech nic nie zrobi, dopóki ta druga osoba nie powie, nie wyciągnie ręki do zgody. Gdyby tak Bóg miał czekać na nas, nie, aż my go zaczniemy szukać, aż my będziemy chcieli szukali pokoju z nim, to by było kiepsko. Więc mamy dobry przykład i dużą zachętę, aby szukać, aby starać się, aby wyciągać rękę do zgody pierwszym. I to jest początek uzdrowienia, może być początek budowania pokoju, uzdrowienia relacji. Jak to zrobić? No to tak się wydaje mało dużo. Przyznaję się, w tej kłótni, w tym, o czym wczoraj rozmawialiśmy, to, co powiedziałem, było niesprawiedliwe. Przepraszam, że cię uraziłem. Użyłem czegoś, co wydawało się, że już załatwiliśmy. Wybuchnąłem gniewem. Przyznaję się do grzechu. I czasami jest takie wezwanie, no to wybacz mi, przebacz mi teraz. W zasadzie nie masz wyjścia, bo jesteś wierzący, nie? No to przebacz mi teraz. No przebacz, no szybciej. I takim trochę, do czego zachęcam, to do takiej trochę bezbronności. Do tego pytania, czy mi wybaczysz? Bo to tak trochę, wiecie, odsłaniam się, nie? Zależy mi, żebyś wybaczyła, zależy mi na naszej relacji. Zależy, żebyś mi wybaczył, przebaczył, odpuścił, ale to ty decydujesz, więc i oczywiście wiem w tyle głowy, że w zasadzie Bóg jasno powiedział, ale nie mogę żądać. Więc czy mi wybaczysz? I czekam na to, tak, wybaczam ci. Nie wiem, czy... No ja pamiętam, że kilka razy poprosiłem o wybaczenie i ta osoba powiedziała, wybaczam ci. Ja mówiłem, a nie ma za co. Wiecie, gdzieś tam ciągle było, że tak uderzało to w jakąś moją dumę, że ktoś mi wybaczał. Gdybyś powiedział, gdybyś zobaczyła, co ty zrobiłaś, nie? No ale no dobra. I więc poproszę o wybaczenie, czy wybaczysz mi. Jeśli potrzeba, to naprawiam, znaczy zawsze potrzeba, to naprawiam szkodę. Nie zawsze mogę oddać za zniszczone, czy nie mam, wiecie, farmy, więc nie mogę, czy tam jakieś gospodarstwa, więc nie mogę zapłacić za zniszczone żniwa, czy tam jakieś rośliny, które moje jakieś tam zwierzę poczyniło. Natomiast taką naprawą to może być próba zmiany czegoś, zmiany odwrócenia się od tego, żeby używać jakichś argumentów, żeby może nie od razu reagować. Więc jakkolwiek ta naprawa może występować, czy to będzie w wypadku na przykład obietnicy, którą się złamało, to wypełnienie jej, a może jeszcze ekstra coś dodanie do tej obietnicy, ale jest to odwrócenie się od tego, co uznaliśmy za złe, za grzech. Nie to, że jutro znowu tak. Nie możemy mieć takiej mentalnej zgody na to, że jutro tak podobnie się wydarzy. Więc jeżeli jest konflikt, przejmij inicjatywę, postaraj się umówić, żeby wyjaśnić to, przeproś, nie oczekuj, że ta druga osoba też cię przeprosi. Byłoby super. Czasami tak jest. Często tak może być, jeśli mamy relacje z wierzącymi ludźmi, bo też Bóg coś robi w sercu tej osoby. I poproszę wybaczenie, napraw szkodę i ciesz się przebaczeniem. A tu właśnie do tego cieszenia się przebaczeniem, ciesz się tym, że wasza relacja uległa pojednaniu. Zachęta w piśmie List do Rzymian, dążmy więc za tego, co służy pokojowi. To jest nieodzowna cecha Królestwa Bożego. Pokój, jedność, harmonia, pełnia. Dążmy do tego, co służy pokojowi. I takie kolejne wzmocnienie tego, że a propos tej belki, nie? Pójdź, wyciągnij najpierw belkę ze własnego oka. To jest to, co znowu mówi Pan Jezus w okolicach kazania na górze. To jest też część tego kazania, że jeśli twój brat, jeśli zorientujesz się, składając jakąś ofiarę, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw ten dar na ołtarzu, odejdź, najpierw pojednaj się, szukaj pojednania, dąż do pokoju. I tutaj znowu można powiedzieć, to on ma coś przeciwko mnie, to jeśli ma coś przeciwko mnie, ja jestem okej, okay, ja mu odpuściłem, ale nie ma pojednania. W związku z tym, wiecie, Bóg nam zostawia niewielki wybór. Oczywiście wybór mamy zawsze, bo daje nam wolną wolę, ale niewiele ruchu mamy w tym, że jeśli chcemy być w zgodzie z Nim, chcemy mieć pokój z Nim i działać w odpowiedzi na to, to nawet jeśli ktoś ma coś przeciwko nam, wydaje nam się, że to jest, nie jest problem, to jeśli wiemy o tym, to powinniśmy zareagować i spróbować przynajmniej pojednać się, spróbować uzgodnić, znaleźć rozwiązanie konfliktu. Bo konflikt nigdy, jeszcze może tylko powiem, że konflikt nigdy nie jest jednostronny, to zawsze są w tym dwie osoby. Więc pojednanie jest to dojście do porozumienia między stronami konfliktu, że został on rozwiązany, że już nie ma, że już jest załatwione, że ten grzech z wczorajszej przeszłości, z dzisiejszej przeszłości, sprzed roku nie jest i nie będzie przeszkodą dla naszej relacji. Nie będzie, nie, to co mówi Bóg, że nie wspomnę ich grzechu więcej, bo nasz grzech już nie jest przeszkodą dla relacji z Bogiem. Więc tak samo nasz grzech, mój grzech nie będzie przeszkodą, uznaję to, uzgadniamy to we dwójkę, czy tyle osób, ile jest w tym konflikcie, że nie będzie przeszkodą do naszej przyszłości, do naszej relacji. I to jest bardzo ważne. Nie wiem, jak to super ważne, mega ważne, że zostawiamy to, nie wspominamy. Bo czy nie zdarzyło wam się, ja jestem tu pierwszy, ale ty wtedy i wtedy tak, niby załatwiliśmy problem, a ja wyciągam jakieś stare rzeczy. To niszczy. To też pokazuje, że prawdopodobnie nie zaszło do końca przebaczenie, że gdzieś tylko położyliśmy coś pod dywan. I też jestem świadomy tutaj jakby przez to, że każdy z nas, kto ma relację z kimś nie z własnej rodziny, to orientuje się, że jest jakieś dziedzictwo z tej rodziny. I często jest tak, że podejście do konfliktu jest różne. W mojej rodzinie konflikt się rozwiązywało w ten sposób, że się go nie rozwiązywało, tylko się go pod dywan, tak zwany przysłowiowy, wkładało, aż ucichną emocje, ucichnie burza. To nawet brzmi tak, wiecie, tak duchowo, kiedyś już nawróciłem, myślałem, no bo nie będę wypominał, to odbaczę, zostawię to, ale konflikt tam gdzieś, wiecie, ktoś tam dalej miał coś przeciwko mnie, gdzieś jakaś rana została, jakiś bandażyk, plasterek na ranę, a tam no, lepiej nie patrzę, co tam jest. Odpowiednio gruby plasterek, nie? Więcej bandażu, to nie widać, co tam w środku. Nie wiem, czy kiedyś naprawialiście coś, nawet technicznie, że no, tylko żeby zaklajstrować coś, to tak kiepski pomysł, lepiej do źródła przejść. A niektóre rodziny, tam jest ostro, tam jest konfrontacja, tam jest walka o to, żeby... I wyobraźcie sobie takie dwie osoby, które się łączą tą nadzieją, słyszą te życzenia wszystkiego najlepszego, nie? I zdarza się konflikt. A to, że się zdarzy, to już jest gwarantowane. To jakby to mogę obiecać, jeśli obiecuję wam każdemu, kto jeszcze nie miał, że tylko kwestia czasu, że i na przykład takie małżeństwo, czy w rodzinie konflikt się zdarza, bo są różne oczekiwania, bo są różne sposoby załatwiania, reagowania, kiedy oczekiwania są niespełnione. A mamy różne oczekiwania, prawda, co do relacji, że będzie, że moje pragnienia, że będzie przyjemnie, że będzie, będę zadbany, że moje deficyty ktoś uleczy, że będziemy jednością, że będziemy razem w ten sposób wychowywać dzieci i tak dalej, że zawsze będzie takie oczekiwanie jest, że odpowiednio się zajmie się ty albo ty finansami, że i tak dalej. I jak to się nie dzieje, to tylko kwestia czasu. Więc pojednanie to dojście do porozumienia, uzgodnienie, że ten grzech mój wczoraj, wcześniej jest zamknięty. I taka... Trochę posiedziałem nad tym. Słuchajcie, to jest ważne. Znaczy, tak jak myślę sobie, co chciałbym, żebyście zapamiętali, to wszystko oczywiście z tego kazania, ale taki schemat działania, możecie go rozbudowywać, ale taki schemat działania w przypadku konfliktu. Ze względu na Boga, ze względu na to, że On pierwszy umiłował nas, że On poniósł karę za nasze grzechy. Skoro On mi wybaczył, to ja też chcę wybaczyć innym. Więc jeśli chcemy mieć pokój z innymi ludźmi, jeśli w relacji, jeśli mamy jakąś relację, mamy i chcemy mieć, prawda, to w przypadku konfliktu może nie rozwiązujmy go, znaczy wiadomo, to jeszcze kwestia, jaki rodzaj konfliktu i tak dalej, ale żeby te rzeczy, te etapy miały miejsce, to mi się wydaje, że to jest pomocne, bardzo pomocne. Gdybym wiedział o tym wcześniej, to uchroniłoby mnie trochę przed pewnymi zranieniami. Więc jeśli jest konflikt, to w samotności albo poczekaj, zanim rozwiążesz, czy to przez konflikt, wiecie, konfrontację, czy może nie ma tematu, nie ma o czym rozmawiać, to zatrzymaj się i przed Bogiem uznaj, że coś cię zabolało. Z jakiegoś powodu powiedziałeś to, zrobiłeś tamto, i uczyń przebaczenie, przebacz. Najpierw uznaj tą ranę, że to bolało, ale ze względu na Jezusa zrezygnuj z roszczeń. I też drugi krok wobec Boga, to jeszcze nie z tą osobą, z którą my jesteśmy wezwani do pokoju. Sprawdź, jaki jest twój udział w tym konflikcie. Może ty tylko powiedziałeś to, nie wiem, wybuchnąłeś, że to bzdura i głupi jesteś, masz za duże wymagania i cokolwiek, nie? Coś, co uraziło tą drugą osobę. Ale zatrzymaj się. Poproś Ducha Świętego o to, żeby ten, który przekonuje o grzechu i zbadaj swoje serce przed Bogiem. I jeśli znajdziesz coś, a to tylko znowu obiecuję, że znajdziemy coś, to przeproś Boga za to. Uznaj, tak jak Bóg uznaje, że to jest coś niewłaściwego, jest to grzechem, jest to potraktowanie osoby, którą Bóg kocha w niewłaściwy sposób. I tutaj zatrzymam się na chwilkę, bo co jeśli mamy relację, szczególnie bliską relację z kimś, kto nie zna Jezusa, kto nie naśladuje Jezusa. Dla niego to nawet może jest sympatykiem, ale dla niego Jezus nie jest królem. I ta osoba, która, jeżeli jest w konflikcie, to dla niej te dwa kroki nie będą działać. I my możemy oczekiwać jakiejś zgody, pojednania, ale ta osoba niekoniecznie zechce wybaczyć, No bo jej nikt nie wybaczył, nie doświadczyła jeszcze wybaczenia Jezusa. Niekoniecznie będzie pytała się Boga, czy będzie samosprawiedliwa w swoich oczach. I może to być tak, wiecie, że kiedy wiążemy się z osobą niewierzącą, która nie jest poddana Bogu, nie jest poddana Jezusowi, nie przyjęła przebaczenia Jezusa, że to trochę jest taka, że mimo życzeń wszystkiego najlepszego, gdy się to jest w małżeństwie, to kręcimy bicz na własną szyję. Może nie bicz, sznur na własną szyję. Że konflikty, które się wydarzą, te różnice spowodują, że ta osoba nie będzie miała przestrzeni, nie będzie miała mocy, nie będzie miała Ducha Świętego, aby przebaczyć, aby uwolnić mnie od swoich roszczeń, słusznych roszczeń często. I że też jakby nie będzie miała motywacji, żeby uznać własną winę w tym konflikcie. Więc to jest taki, kiedy Bóg mówi, wiecie, o relacjach szczególnie małżeńskich, wiecie, wiązanie się z jedno jarzmo, wspólny wysiłek, wspólna jakaś praca, a szczególnie właśnie w małżeństwie, że ktokolwiek, byle to była osoba w Panu, list do Koryntian, to tak wprost jest napisane, to jest ważne, bo potem to nas ratuje, to powoduje, że możemy doświadczać tego, czego pragniemy, pokoju w relacjach z innymi. No i potem, kiedy już przed Bogiem wiem, o co chodzi, przebaczyłem tej osobie, przeprosiłem Boga za swoją część wkładu w ten konflikt, mogę dokonać kroku. Jeżeli jestem tą osobą, która szybciej to robi, to wtedy ja zaczynam, czy możemy porozmawiać, czy chciałbym dojść z sobą do porozumienia, chciałbym, żebyśmy wyjaśnili ten konflikt i mieli pokój między sobą. Więc wtedy jest miejsce na to, żeby myśląc o sobie, nie patrząc na to, ale że ty tak zrobiłaś, myśląc o sobie, wyznaję ten grzech, mówię, co było niewłaściwego, proszę o przebaczenie, czy wybaczysz mi? Bo to było niewybaczalne, ale pamiętacie, Bóg wybacza nam niewybaczalne. I zaproponuj, albo uzgodnijcie, co może być taką zmianą, jak się można odwrócić od tego grzechu. Jak naprawić to, co zrobiłeś. Z drugiej strony, jeśli ty jesteś osobą, która trochę później dochodzi do wniosku, że trzeba porozmawiać i ktoś cię przeprasza i ty uznajesz rzeczywiście, że to jest i prosi cię o przebaczenie. Jeśli jesteś gotowy, gotowa na przebaczenie, bo tutaj nie ma, to nie jest tak, że trzeba przebaczyć w ciągu minuty, 15 minut. To każdy z nas, wiecie, znamy siebie, Bóg też w nas działa. Ale jeśli emocjonalnie nie jesteś gotowa, to powiedz, chcę ci przebaczyć, ale jeszcze muszę, daj mi chwilę jeszcze, daj mi parę minut. Nie, a ta druga strona niech nie mówi, no ale szybciej, nie? No przebacz mi, bo mamy plany jakieś i chciałbym z tobą pójść na randkę tak w załatwiony sposób, nie? Ale jeśli jesteś gotowy, to dlatego, że Jezus wybaczył, wybacz. I teraz wyobraźmy sobie, że ten konflikt to są dwie osoby naśladujące Chrystusa. Jest konflikt, zdarza się, bo to jest tylko kwestia czasu, to nie jest nic złego. Konflikt może być okazją do zbliżenia się. I każdy z nich sprawdza swój udział w tym konflikcie. I okazuje się, że mają ten udział w konflikcie. Spotykają się, żeby porozmawiać o tym, żeby wyjaśnić to. I czy to nie jest piękne? To jest cud, to jest Duch Święty, to jest wspaniałe, kiedy te dwie osoby przepraszają siebie nawzajem. Najpierw jedna osoba przeprasza, czy wybaczysz mi. Wiesz co, ale ja też chciałem cię przeprosić. Druga osoba przeprasza, prosi o wybaczenie. I zamykają temat i uzgadniają, że ta sprawa, ten grzech z obu stron jest załatwiony, że on nie będzie miał wpływu, ten przeszły grzech, niedawny całkiem albo dawny, na przyszłość. Zamykamy temat, wyzerowanie. To jest, słuchajcie, to jest piękne. To jest wspaniałe. To naprawdę jest coś, czego co ja doświadczam w małżeństwie z moją żoną, czy trochę mniej z dziećmi, bo może trochę mniej przepraszam niż powinienem. Troszeczkę, no nie więcej niż troszeczkę. W każdym razie, wiecie, dla mnie to była taka droga, kiedy tak zastanawiałem się, modliłem się, czytałem, że no, mam swoje rzeczy jeszcze do przejścia. Czujecie to? Wyobrażacie sobie tą sytuację? Dwoje ludzi, którzy dochodzą do pojednania i Bóg się cieszy. I Bóg jest pełen radości, bo ta dwójka, która była w konflikcie, dzięki niemu, dzięki temu, że trzymają się Jego,
dochodzi do pojednania, dochodzi do harmonii, dochodzi do pełni, dochodzi do rozwoju relacji. I to tyle. Ale chciałem, żebyście nawet teraz trochę chwilę jeszcze pomyśleli o kilku rzeczach. Może tu jeszcze cofnę trochę. W każdej relacji, w każdym, szczególnie tej bliskiej, małżeńskiej, rodzinnej, porozmawiajcie, pomyślcie o tym, jaką macie tendencję do rozwiązywania konfliktów. Niech to będzie jawne. Postanówcie, że choćby nie wiadomo co, to moja relacja z Bogiem, wasza relacja z Bogiem jest ważniejsza niż jakiekolwiek zranienie, które szatan będzie chciał użyć, aby tą relację tak naprawdę osłabić. Postanówcie, że bliska wam osoba, szczególnie dziecko, szczególnie mąż, żona, nie jest waszym wrogiem, ale jest niedoskonałym człowiekiem, tak samo jak wy. I postanówcie, że ze względu na Jezusa wszelkie zranienie, wszelka poczucie krzywdy przekażecie te roszczenia, ten dług, który ktoś wobec was ma, Jezusowi. Jeśli chodzisz w duchu, to będzie oczywiste. Ale może trochę się odsunąłeś, trochę się odsunęłaś. Może to zranienie, to poczucie krzywdy zasłoniło ci miłość Boga i szukasz w tej drugiej osobie spełnienia, to, że On uczyni cię szczęśliwym, szczęśliwą. I nie jesteś gotowy tych roszczeń, bo ty żądasz od tej osoby tego, czego ona nie może dać. Więc konflikt, czy to niezaspokojenie, to może być i jest świetną okazją tego, żeby zorientować się, czego szukam u Boga. Czy tylko przebaczenia grzechów? Tylko, to jest aż, ale czy na tym się zatrzymuję? Bo pokój, szalom, który Bóg dla nas ma, to jest coś więcej niż przebaczenie grzechów. To jest bliskość, to jest spełnienie. To jest pocieszenie. Więc to może być taki budzik. Ojejku, muszę wrócić. Tato, przepraszam Cię, Duchu Święty, poddaję się Tobie. Jezu, dziękuję Ci za wybaczenie wszystkiego. Więc najpierw przed Bogiem załatwiamy tą sprawę. I być może się okaże, że Bóg pokazuje na coś innego, że tutaj nic dziwnego, że byłeś wkurzony, no bo szukasz, znaczy nic dziwnego, nie byłeś gotowy, byłeś w takim miejscu, że wszystko cię wkurza. Każdy problem. Bo nie masz miłości, bo ode mnie nie czerpałeś tej miłości. Więc może to będzie okazja, będzie na pewno do tego, żeby się zbliżyć do Boga, kiedy przyjmiemy, odnowimy Jego przebaczenie, przyjmiemy je, Jego pokój, Jego pocieszenie, to będzie dużo łatwiej odpuścić, przekazać te roszczenia. Boże, Ty się tym zajmij. Wybaczam tej osobie ze względu na Ciebie. I Duch Święty da nam motywację, żeby to ustąpi. Czasami to jest kwestia czasu. Zawsze to jest kwestia czasu. I wtedy możemy być tymi ludźmi, którzy czynią pokój i doświadczać błogosławieństwa z tym związanego. A więc mam nadzieję, że skoro wszyscy jesteśmy osobami, które miewają konflikty, oprócz tam kilkunastu, które nie podniosło rąk, ale jeśli wszyscy jesteśmy tymi, którzy miewamy konflikty, to co z tym zrobimy? Co z tym zrobisz? Nie musisz teraz się jednać, możesz wysłać SMS-a, jeśli trzeba, że zaczniesz ten proces pokoju, dążenia do pokoju. Ale postanów, że szkoda życia na to, żeby to, co Bóg ma, harmonię, pokój, eirenę, pełnię, żeby to poświęcać na ołtarzu takiego poczucia sprawiedliwości. Niestety każdy z nas ma udział w konflikcie, więc tym bardziej warto spędzać czas z Bogiem, żeby pokazał to. Duch Święty przekonuje o grzechu. Więc do dzieła. Bóg się cieszy naszymi decyzjami w Jego stronę. Bóg się cieszy, raduje się, kiedy chcemy czynić pokój. Tato, dziękuję Ci, że to Ty jesteś tym, który pierwszy wyciągnął do nas rękę. I cały czas przecież przypominasz nam. I kiedy odchodzimy, kiedy coś jakoś się błąkamy, to przypominasz nam o sobie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że nie zostawiasz nas, że jesteś tym wyposażeniem, jesteś tą, właśnie jesteś, przypominasz nam, że jesteś bardzo potrzebny. I Panie, widzisz nasze relacje. Chcielibyśmy, aby doświadczyć pełni. Najpierw z Tobą, ale czasami właśnie tak pragnęlibyśmy, żeby to, co jak weszliśmy w relację, czy małżeńską, czy jak mamy w rodzinach się, żeby tam było więcej tego pokoju właśnie, harmonii, pełni. Więc proszę Cię, Duchu Święty, tak jak każdy z nas jest przed Tobą jak otwarta książka, żebyś pokazał. Może jest to kwestia najpierw przyjścia do Ciebie, doświadczenia Twojego przebaczenia po to, żeby móc przebaczać. Może to jest kwestia pocieszenia. Ty widzisz. Panie, i tak jak deklarowaliśmy w piosenkach, które śpiewaliśmy, że Ty, że dajemy Ci przestrzeń do tego, żebyś działał w nas. Powierzamy Tobie nasze życie, naszą przyszłość. Duchu Święty, przekonuj nas. Nie chcemy, ja nie chcę tak być uparty i taki nie chcę być uparty. Dziękuję Ci, że kiedy jesteś na tronie, a chcę, żebyś był na tronie, chcemy, żebyś był na tronie, to znajdziesz sposób, żeby do nas przemówić, nas przekonać. I niech tak się dzieje. I dziękuję Ci, że tak jak mamy z Tobą pokój, możemy go doświadczać z innymi. Niech tak będzie, niech cały Kościół powie Amen. Bardzo Wam dziękuję.